Polskie Radio PIK o propagandzie w mediach.
Propaganda komunistyczna.
Część druga. Uwarunkowania ideologiczne środków przekazu.
Audycja pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa. Tematy audycji. Nowa rzeczywistość polityczna po II wojnie światowej. Nadzór partii nad środkami masowego przekazu. Cenzura wewnętrzna i zewnętrzna. Szkolenia ideologiczne i rozpracowywanie środowiska przez Urząd Bezpieczeństwa.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR. Partia komunistyczna założona w grudniu 1948 roku po połączeniu Polskiej Partii Robotniczej, PPR, i Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS. Zanim doszło do połączenia tych partii w szeregach PPS, przeprowadzono czystki, usuwając i mordując wielu działaczy podejrzanych o działalność niezgodną z ideą komunizmu. PZPR określana jest również jako partia realno-socjalistyczna i leninowska. Sprawowała rządy w Polsce w latach 1948-1989.
Radość od dawna oczekiwałam się, że żywa dziś Polska Grata Robotnicza. Jazdy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej postanowiły utworzyć jedną partię. Nosi ona nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Nowa władza, zadania i oczekiwania wobec mediów.
Wszystkie środki masowego przekazu weszły w skład monstrualnego systemu propagandowego. Głównym ogniwem tego systemu był Wydział Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, później po zjednoczeniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego zadania wyznaczało biuro polityczne i sekretariat Komitetu Centralnego.
Nowa partia stanie się rozumem, honorem i sumieniem Polski Ludowej.
Już manifest lipcowy zagwarantował wolność prasy, ale tylko takiej, która nie była wrogiem demokracji. Pojęcie demokracji było definiowane przez partię komunistyczną dla bieżących potrzeb. Nie miało ono powszechnie uznanego znaczenia. Wolność prasy była zarezerwowana dla tych, którzy mieli właściwy stosunek do Polski Ludowej. Pozostałych właściwie pozbawiono możliwości wypowiedzi. Uznano ich za reakcjonistów, faszystów. Partia wprowadziła nową tradycję wolności. Doszukiwano się podobieństw z okresu rewolucji francuskiej, wskazywano na kontynuację światopoglądową. Nowym środkom przekazu nadano miano postępowych i demokratycznych, żeby odróżnić je od wszelkich wzorców przedwojennych. Oficjalnie deklarowano absolutną wolność prasy. Potwierdzały to kolejne regulacje i ustawy. Znany jest egzemplarz projektu Konstytucji PRL, w którym Stalin własnoręcznie dopisał artykuł o wolności prasy.
Musimy pamiętać, że środki społecznego przekazu są narzędziem całej demokracji, narzędziem wszystkich partii i w tym względzie różnimy się od środków państw kapitalistycznych, będących organami na ogół pewnej partii, reprezentujących interesy społeczne pewnej grupy lub partii politycznych. Stąd wynika konsekwencja. Prasa jest organem całej demokracji, a wobec tego, że jest rząd demokracji, a więc jest organem rządu.
Kierownictwo każdej rozgłośni w comiesięcznych sprawozdaniach zapewniało dyrekcję naczelną o stałej i bliskiej współpracy z organizacjami partyjnymi i społecznymi. Niektórych działaczy partyjnych werbowano nawet do stałego udziału w programie rozgłośni. Współpraca z władzami PPR, a potem PZPR, wynikała z usytuowania środków przekazu w systemie politycznym Polski Ludowej. Rozgłośnia Bydgoska nie stanowiła w tym względzie wyjątku. Partia wpływała na każdą sferę jej życia wewnętrznego, jak i na emitowane treści. Doprowadziło to do całkowitego upolitycznienia środków przekazu. Ciekawie, choć dość nieporadnie, pierwsze 2 lata działalności rozgłośni scharakteryzował kierownik sekcji 6 Wydziału 4 Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Pomimo częstych konfliktów w sprawie uniezależnienia się od partii politycznych i Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy, które wygrała dyrekcja Polskiego Radia, program jest całkiem o treści demokratycznej i odpowiada obecnym wymaganiom informacji i propagandy. Zaznacza się, że nie bierze się pod uwagę nieudolne czasem utwory programowe lub nie nadające się na fale wykonane przez mniej zdolnych, mało uświadomione jednostki dyrekcji audycji Polskiego Radia, które nigdy nie bywają nadawane przez rozgłośnie pomorskie, a to z powodu kwalifikacji czynników prawniczych dyrekcji Polskiego Radia, resztę przez i z powodu pracy Biura Kontroli Prasy i Widowisk. Ale jak zauważa się częste sprostowania w prasie, tak nie zauważa się ich w programie Okręgowej Dyrekcji Polskiego Radia.
Zachowano oryginalny język.
Nadzór instytucjonalny.
Właściwie wszystkie instytucje, w tym również media, podlegały centralizacji. Głównym informatorem, również dla pozostałych mediów, była Trybuna Ludu, organ prasowy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To z niej często przedrukowywano artykuły w lokalnych gazetach, z których z kolei obficie korzystało Polskie Radio. Regionalne środki przekazu upodabniały nawet swoje nazwy do centralnych odpowiedników. Nazwy urzędów i instytucji często opierano na wzorach sowieckich. Z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Radio w 1949 roku utworzono Centralny Urząd Radiofonii, który 2 lata później otrzymał nazwę Komitet do Spraw Radiofonii Polskie Radio. Pod koniec 1960 roku został przemianowany na Komitet do Spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja, tak zwany Radiokomitet. Według radzieckich wzorców układano też strukturę redakcji w centrali, która obowiązywała oczywiście w ośrodkach regionalnych radia i telewizji. Dyrektorem naczelnym został Wilhelm Bilik, przedwojenny komunista, członek Komunistycznej Partii Polski i Związku Patriotów Polskich, szef redakcji Polskiej Wszechzwiązkowego Komitetu Radiowego w Moskwie i kierownik Lubelskiej Pszczółki. Posiadał dużą samodzielność w kierowaniu podległym mu przedsiębiorstwem. Kierunki polityki Polskiego Radia ustalał bezpośrednio z Jakubem Bermanem, uważanym wtedy za nadzorcę propagandy i zresztą całego aparatu stalinowskich represji. Dyrektor naczelny określał wytyczne co do kształtu programu, który obowiązywał we wszystkich rozgłośniach Polskiego Radia. Miał decydujący wpływ na rozwój techniczny rozgłośni. Zgodził się na odbudowę zburzonej przez Niemców radiostacji w Toruniu, ale pod warunkiem udziału w tym procesie społeczeństwa pomorskiego. Dyrektor rozgłośni pomorskiej Tadeusz Kański, jak się wydaje, zawiódł jego oczekiwania. Zdołał w krótkim czasie zmobilizować nie tylko społeczeństwo, ale i urzędy, instytucje, szkoły, a przede wszystkim załogę.
Inicjatywa odbudowy radiostacji w Toruniu nie wyszła, powiedzmy od razu, od Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia. Podjął ją Społeczny Komitet Radiofonizacji Pomorza wraz z Dyrekcją Polskiego Radia w Bydgoszczy. I bądźmy szczerzy, początkowo inicjatywa ta została przyjęta przez nas bez entuzjazmu. Jednakowoż inicjatorzy nie dawali za wygraną, uporczywie stali na swoim stanowisku i znaleźli takie argumenty, które wreszcie złamały wszelkie opory i można było przystąpić do budowy stacji.
Głównym celem programu miała być przebudowa psychologiczna narodu, tworzenie człowieka nowego typu.
W Związku Radzieckim rośnie nowy człowiek. Rośnie pokolenie nowych ludzi, wychowanych w myśl haseł wypisanych na sztandarach Wielkiej Rewolucji Październikowej.
Po utworzeniu w 1948 roku PZPR, partii nowego typu, według założeń leninowsko-stalinowskich, jak to zresztą napisał organ prasowy tej partii Trybuna Ludu, pierwszym zadaniem mediów stała się indoktrynacja. PZPR przyjęła leninowską koncepcję prasy. Prasa nie miała informować czy nawet komentować rzeczywistości. Miała odgrywać rolę propagandysty, agitatora, organizatora pożądanej rzeczywistości. Środki społecznego przekazu nie miały już pełnić, jak to wcześniej deklarowano, funkcji społecznych, ale stać się narzędziem walki klasowej. Wszystkie wysiłki skierowano na poszukiwanie wroga. W ideologii komunistycznej określano go mianem wroga klasowego. W ówczesnej propagandzie i retoryce politycznej wróg klasowy krył się pod różnymi nazwami. Jego pierwowzorem stało się prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie Władysława Gomułki, który m.in. sprzeciwił się kolektywizacji rolnictwa, czyli odbieraniu ziemi rolnikom i tworzeniu spółdzielni na wzór radziecki. Uważał też, że Polska powinna własną drogą dojść do socjalizmu.
Wydaje mi się, że jeszcze teraz zachodzi wielka potrzeba szerokiej mobilizacji jak najszerszych mas. W wszystkich ludzi.
Wróg klasowy to także posiadacz ziemski, kułak, bumelant, później też kościół, no i oczywiście faszysta. Wróg klasowy przybierał najróżniejsze formy i właściwie do końca tak zwanego stalinizmu nie zdołano określić szczegółowo jego istoty. Ale chyba ówczesnym środkom przekazu bardziej chodziło o samą walkę z wrogiem niż o jego pokonanie. Dużą popularnością władz centralnych cieszyły się dwie sztandarowe audycje propagandowe. Fala 49 i Muzyka i Aktualności. Fala 49 komentowała procesy polityczne, piętnowała zachodni imperializm, była wzorcową audycją kontrpropagandową. Prostowała oczywiste kłamstwa rozsiewane przez polskojęzyczne rozgłośnie na Zachodzie. Audycje prowadzili Wanda Odolska i Stefan Martyka.
Przeciętny, uczciwy człowiek nie może opanować uczucia obrzydzenia, gdy dowiaduje się, w jaki zbrodniczy i brutalny sposób...
We wrześniu 1951 roku Stefana Martykę zastrzelili członkowie podziemnej organizacji. Wanda Odolska napisała wtedy w Trybunie Ludu artykuł pod znamiennym tytułem Z nienawiści do sztuki i prawdy, sugerując motyw zabójstwa. W 1956 roku Fala 49 zmieniła swoje oblicze i tytuł na Fala 56. Z kolei Muzyka i Aktualności przetrwała do końca XX wieku, głównie ze względu na atrakcyjną formę i oprawę muzyczną. W okresie przełomu 1956 roku była główną audycją tzw. odwilży.
Muzyka i Aktualności.
Ministerstwo Informacji i Propagandy, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Początkowe, dość spontaniczne działania środków przekazu po przejściu frontu ujednolicił powołany przez wojewodę pomorskiego w czerwcu 1945 roku oddział prasowy w Wydziale Ogólnym Urzędu Wojewódzkiego. Władze wprowadziły zatem monopol na informacje, na ich gromadzenie, selekcję, przetwarzanie. Gotowy do wygłoszenia tekst przekazywano prasie i radiu. Trudno w tej sytuacji mówić o pozyskiwaniu i redagowaniu informacji przez dziennikarza. Praktycznie wytwarzano je w urzędach. Już od marca 1945 roku komunikaty przeznaczone do wygłoszenia w bydgoskim węźle radiowym sygnował Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Na przykład prosimy podawać przez głośniki powyższe obwieszczenia kilka razy dziennie na przeciąg 3 dni. Pismo opatrzone pieczęcią urzędu.
Ojczyzna kochana i kraju ty mój.
O nadzór nad środkami przekazu walczyło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które niezbyt ufało pracownikom Ministerstwa Informacji i Propagandy. Byli dla nich mało wiarygodni politycznie. Dlatego w styczniu 1945 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego utworzono Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Urząd Cenzury, znany później jako Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, przetrwał do 1990 roku. Cenzura była wszechobecna, sprawdzała wszystko, nawet etykiety na pudełkach zapałek. Jej lokalne agendy przejęły kontrolę nad mediami bezpośrednio od radzieckich i polskich władz wojskowych. Nadzór nad radiem, sprawowany przez cenzurę prewencyjną, był obarczony pewnym ryzykiem. Prasa dostarczała najczęściej tak zwane szczotki, czyli kompletnie złożony egzemplarz podlegający później jedynie obróbce technicznej. W przypadku radia cenzor nie miał żadnego wpływu na interpretacje, emocje towarzyszące wygłaszającemu, a tu możliwości są ogromne. Sytuacja zmieniła się w 1950 roku, gdy rozgłośnia uzyskała możliwość nagrywania dźwięku na taśmie magnetofonowej. Tekst audycji nadal goniec zanosił do przejrzenia, ale oprócz tego cenzor mógł odsłuchać fragmenty lub całość nagranej audycji za pomocą specjalnie zbudowanej instalacji. W tekstach audycji znajdujących się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy wygłoszonych na antenie rozgłośni bydgoskiej. Pierwsza pieczęć cenzora Biura Kontroli Prasy pojawiła się już 4 czerwca 1945 roku. Docelowo używano pieczęci Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Bydgoszcz z datą, numerem i podpisem cenzora oraz z adnotacją „zezwala się na wygłoszenie”. Początkowo ingerencje Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w teksty audycji rozgłośni bydgoskiej były sporadyczne. Pierwszego skreślenia dokonał cenzor w lipcu 1951 roku. Autor audycji, chcąc ubarwić tekst o koloniach letnich Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, sprowokował rozmowę z uczestniczką kolonii o wyżywieniu, którego rzekomo miało brakować.
Protektorat nad koloniami objął prezydent Rzeczypospolitej.
Dziewczynka rezolutnie stwierdziła, że jedzenia jest więcej niż w domu. Pod tym skreślonym fragmentem cenzor dopisał: niepedagogiczne i niepożądane, należy przeredagować.
Urząd Bezpieczeństwa.
Ja, kierownik sekcji 2 Wydziału 5 Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, chorąży Chyb Antoni, mając na uwadze doniosłość i znaczenie obiektu Radia Polskiego w Bydgoszczy, aleje 1 maja 50, który odgrywa ważną rolę w życiu politycznym państwa, celem uniemożliwienia wykorzystania przez wrogie elementy, postanowiłem zaprowadzić sprawę na obiekt i nadać jej numer 00056/46.
Taki meldunek do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego napisano we wrześniu 1946 roku. W listopadzie 1952 roku założono sprawę obiektową o kryptonimie Antena na zespół radiostacji w Bydgoszczy. Próbowano też powołać placówkę Urzędu Bezpieczeństwa w rozgłośni przez utworzenie tzw. referatu ochrony. Zgodnie z rozkazem ministra Stanisława Radkiewicza, referaty takie miały przeciwdziałać dywersji, zwalczać wrogie i niepewne elementy, badać nastroje i wyjaśniać przyczyny awarii. Wniosek o utworzenie referatu motywowano wrogą działalnością grupy pracowników, źle ustosunkowaną do ówczesnego ustroju i uprawiających tzw. szeptaną propagandę. We wniosku wyselekcjonowano spośród załogi 14 andersowców, 8 byłych członków AK, 21 Wilnian oraz 118 przybyłych z Zachodu. Zanotowano też 36 osób niepewnego elementu, na który są początkowe materiały. Wiedzę o sytuacji w rozgłośni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego czerpali z różnych źródeł. Podstawę stanowiły akta osobowe pracowników, sprawozdania z kolegiów i narad, wielokrotnie wypełniane ankiety personalne, życiorysy udostępniane przez referat personalny. Prowadzono też systematyczne wywiady z osobami na stanowiskach kierowniczych, przede wszystkim z dyrekcją i szefem referatu personalnego. Najcenniejsze jednak były doniesienia informatorów.
W okresie sprawozdawczym marzec 1951 roku został zawerbowany jeden informator pod pseudonimem Membrana na uczuciach patriotycznych. Z uwagi na to, że na obiekcie Polskiego Radia nie posiadaliśmy dotychczas żadnej sieci informacyjnej, która by nas informowała o jakichkolwiek posunięciach na danym obiekcie, za wyjątkiem kontaktów poufnych został zawerbowany wyżej wymieniony informator.
Informator po roku zerwał współpracę, mówił, że jest nerwowo wyczerpany. Stosunek pracowników do nowej rzeczywistości politycznej najlepiej można ocenić w prywatnych, luźnych rozmowach. W ten sposób UB dowiedziało się na przykład o fatalnym zachowaniu jednego z pracowników redakcji, który podczas przemówienia Wiaczesława Mołotowa, ministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, zaczął w najohydniejszy sposób przedrzeźniać i naśladować towarzysza Mołotowa, a przy tym tak się jąkał i krztusił, że wszyscy obecni ryczeli ze śmiechu.
Kiedy do mnie wystupał na tej trybunie, wszem известny pisatel.
Wielką uwagą objęto dział techniczny rozgłośni. Wszelkie awarie uważano za sabotaż. Na przykład brak transmisji z uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej, wyłączanie głośników ulicznych w czasie przemówienia Bolesława Bieruta. Obciążeniem była nawet znajomość języków obcych, niewłaściwe pochodzenie, rodzina za granicą, czytanie niewłaściwej literatury. Długo inwigilowano rodzinę Rezlerów, Włodzimirę i Arnolda z orkiestry radiowej. Arnold był jej założycielem i dyrygentem oraz Edmunda, kierownika redakcji muzycznej. a to z powodu kontaktów ze Stanisławem Szpinalskim, który jako uznany pianista często wyjeżdżał za granicę. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się ciekawy dokument. Na sztywnym papierze narysowano strukturę redakcji, a na nią nałożono pergamin, na którym pracownik Urzędu Bezpieczeństwa nanosił na bieżąco ołówkiem specjalne znaczki. Na przykład kwadrat to Andersowcy, żołnierze armii Andersa. Kółko, wroga propaganda. Ośmiokąt, Armia Krajowa. Odwrócony trójkąt, kontakty poufne i tak dalej. W ten sposób szybko można było ocenić zagrożenia w poszczególnych komórkach.
Szkolenia ideologiczne.
Ze względu na olbrzymie znaczenie społeczne akcji szkoleniowej, czynię kierowników poszczególnych działów, sekcji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnymi za obecność pracowników na wykładach, niezależnie od istniejących trudności, które należy pokonać wszelkimi stojącymi im do dyspozycji środkami.
Przy zatrudnianiu dyrekcja brała pod uwagę nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale i postawę ideologiczną kandydatów. Wychodziła z założenia, że jedynie praca przepojona pełnią świadomości społecznej jest naprawdę wydajna i twórcza. Zacieśniono współpracę z Wojewódzkim Komitetem Partyjnym, a pracownicy programowi i techniczni uzupełniali swoją wiedzę ideologiczną poprzez szkolenia indywidualne, poprzez lekturę dzieł marksistowskich i gazet codziennych.
Odpowiadając na wezwanie pracowników działu audycji politycznych i oświatowych, pracownicy radiostacji postanowili z dniem 1 marca 1951 roku abonować organ KCPZPR Trybuna Ludu. Na terenie rozgłośni Toruń już od dawna abonuje się wspomniane pismo. Pracownicy rozgłośni Bydgoszcz będą abonować organ KWPZPR Gazeta Pomorska.
Szkolenia odbywały się też na stałych odprawach programowych prowadzonych przez dyrektora. Dyrektor, zgodnie zresztą z zaleceniami centrali, przekonywał, że dziennikarz nie może być jedynie biernym obserwatorem rzeczywistości, lecz człowiekiem twórcą. Jak mawiał, rola programu nie polega na kopiowaniu obrazu życia, a na odtwarzaniu dialektycznej prawdy w przejawach życia, walki i rodzenia się prawd nowych. Narzekał, że reportażyści są biernymi obserwatorami, brak im osobistego, partyjnego stosunku do tematu. W 1949 roku akcją szkoleniową objęto wszystkich pracowników. Początkowo podejmowano naukę indywidualną. Wyniki tej akcji były widoczne chociażby w sprawozdaniach i komentarzach z procesu wileńskiej grupy AK Cecylia, kiedy to redaktorzy wykazali, jak pisano z centrali w Warszawie, dobre wyrobienie ideologiczne. Indywidualny tok szkolenia nie dawał jednak pełnej i usystematyzowanej wiedzy. Dlatego zgodnie z wytycznymi działu szkolenia w Warszawie rozpoczęto zbiorową edukację obejmującą zagadnienia fachowe i ideologiczne.
Podkreśla się specjalnie obowiązek szkolenia pracowników technicznych, których frekwencja na wykładach jest niska.
Przyjęto zasadę, że każde zebranie, kolegium programowe czy narada wytwórcza pracowników powinna zawierać treści o wydarzeniach politycznych i społecznych. Scenariusz takich spotkań był podobny. Dyrektor odczytywał referat, a zebrani podejmowali dyskusję, nie wykraczającą jednak poza dozwolone normy. Na przykład w grudniu 1949 roku motywem przewodnim referatu była gospodarka. Dyrektor mówił: obserwujemy wzrost potęgi gospodarczej i politycznej Związku Radzieckiego. Ginący kapitalizm traci systematycznie oparcie w Europie i świecie. W naszym obozie rośnie dobrobyt i konsumpcja. Cechą zaś kapitalizmu jest pauperyzacja mas.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pod sztandarami marksizmu i leninizmu poprowadzi Polskę do dobrobytu i lepszego jutra.
W dalszej części wystąpienia poruszono problem m.in. zacofanej wsi, która musiała dość szybko wejść na drogę przebudowy. Dyrektor referował: trzeba uspołecznić podstawowe narzędzia produkcji. Należy jednak pamiętać, że uspołecznienie wsi musi odbywać się dobrowolnie. Inne postępowanie byłoby głupie i reakcyjne, tak podobno pisał Stalin. Warto tu wspomnieć o dobrowolnej kolektywizacji na Ukrainie, podczas której zginęły miliony ludzi. Centralne Biuro Szkolenia Zawodowego przywiązywało dużą wagę do uświadamiania politycznego pracowników. Zalecało trzystopniowe, powszechne szkolenie ideologiczne. Ogólna tematyka kursu przewidywała m.in. prasówki, omawianie wydarzeń bieżących, zapoznanie się z historią ruchu robotniczego w Polsce, dyskusje wokół wybranych zagadnień z historii Polski, rozwoju myśli postępowej oraz szeroko pojmowaną naukę o Związku Radzieckim. Przykładowe tematy.
PPR na czele walki o wyzwolenie społeczne i narodowe. Szowinistyczne i antyradzieckie stanowisko PPS. Piłsudczyzna i prawica PPS w służbie Imperium Austro-Niemieckiego. Reakcyjna działalność AK w świetle ostatnich procesów.
Nauka o Związku Radzieckim przewidywała m.in.
życiorysy Stalina, krótki kurs WKPB,
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików
i przemówienie Stalina na pierwszej Wszechzwiązkowej Naradzie Stachanowców.
Stachanowców, czyli przodowników pracy. Ukończenie trzech stopni kursu i zdanie egzaminu końcowego pozwalało kontynuować pracę w rozgłośni, choć nie były to jedyne warunki. System komunistyczny wprowadził wiele nowych, nieznanych dotąd zasad pracy i współżycia, nawet porozumiewania się ludzi. W języku urzędowym pojawiły się sformułowania, które Michał Głowiński za George'em Orwellem nazwał nowomową. Do kanonu weszły sformułowania typu przezwyciężanie trudności, konsekwentna realizacja. Komunikacja za pomocą nowomowy generowała dość duży szum informacyjny.
Dalsze nasze wysiłki będą szły w tym kierunku, aby przezwyciężając wszystkie trudności, konsekwentnie stać na stanowisku bezwzględnego przestrzegania instrukcji. W kolektywnej jej realizacji nie wolno iść na ustępstwa wobec oportunizmu jednostek przyzwyczajonych do wyłamywania się spod jakichkolwiek ram pracy zbiorowej.
Cenzura wewnętrzna. Krytyka i samokrytyka.
Giełka się rozsnuła, złota tętni zgodny marsz.
Nowy system oczekiwał też samokrytyki. Ta forma samodoskonalenia miała również wzmagać się wraz z rozwojem i doskonaleniem społeczeństwa socjalistycznego. A w społeczeństwie bezklasowym miała zastąpić walkę klas. Dyrekcja przywiązywała do krytyki i samokrytyki dużą wagę, jako do znaku postępu. Redakcje dokonywały wzajemnych ocen. Redakcja wiejska oceniała redakcję publicystyczno-informacyjną, literacka młodzieżową, młodzieżowa oświatową, dziecięca literacką itd. Wyniki powszechnej kontroli miały być przedstawione na piśmie i stanowiły materiał do dyskusji i krytyki. W tym ferworze samooceniania, ścigania bumelanctwa, braków i niedociągnięć nie oszczędzano też własnego podwórka.
A oto wiadomości z wrocławskiego Pafawanu. Do współzawodnictwa pierwszomajowego stanęły wszystkie oddziały.
W październiku 1948 roku wprowadzono stałe współzawodnictwo pracy.
Na oddziale RW7 dotychczas...
Współzawodnictwo było oparte na systemie punktowym. Można było dostać punkty dodatnie i punkty ujemne. Wszystkie wydziały rywalizowały indywidualnie i zespołowo. Punkty ujemne można było otrzymać na przykład za nienakrywanie maszyn do pisania po pracy.
Dodatkowo w ramach zobowiązań pierwszomajowych hutnicy piotrkowscy wykonali 160 tysięcy metrów kwadratowych szkla.
Z okazji różnych świąt państwowych i rocznic organizowano akcje i zobowiązania. Na przykład redakcja zobowiązała się w ramach czynu stalinowskiego zwerbować 6 tysięcy nowych członków Wszechnicy Radiowej. Współzawodnictwo wkroczyło też w sfery redakcyjnego życia. Urządzano spotkania i wieczorki koleżeńskie, na przykład pod hasłem Współzawodnictwo w pracy, czystości i samokształceniu. Wprowadzono też instytucje tzw. mężów zaufania, którzy zbierali i analizowali zobowiązania pracowników, prowadzili punktację, pomagali też zagubionym towarzyszom odnaleźć właściwą drogę.
Socjologia wskazuje.
Informacji na świecie, zwracają uwagę badacze mediów, jest zdecydowanie więcej niż ktokolwiek byłby w stanie przyswoić w ciągu swojego życia.
Radosław Sojak, doktor habilitowany socjologii.
Kluczowa staje się rola selekcyjna mediów. Powstała wręcz cała teoria naukowa, tak zwana teoria śluzowych, z angielskiego gatekeepers, która kładzie nacisk na to, że redaktorzy, prezenterzy, dziennikarze pełnią rolę takich zawodowych selekcjonerów informacji we współczesnych społeczeństwach. Druga kwestia, którą trzeba zrozumieć, to to, że informacja we współczesnym świecie stała się towarem. Jeżeli jest towarem, to znaczy, że ma producenta, a jeżeli ma producenta, to znaczy, że ten producent ma jakiś interes.
Każdy z tych producentów ma przede wszystkim podstawowy interes polegający na tym, że informację, którą produkuje, chce sprzedać. A informację sprzedaje się po coś, upublicznia się po coś. Najprościej i najczęściej upowszechnia się je po to, żeby po prostu zarobić pieniądze. W związku z tym upowszechnia się te informacje, które mają szansę zainteresować szerszą publiczność. Ale interes nadawcy może mieć inny charakter. Może mieć na przykład charakter polityczny. Albo może mieć charakter społeczny. Przecież nie wszystkie informacje przekazywane w mediach mają charakter stricte manipulacyjny. Ale oprócz tego bezpośredniego interesu nadawcy, mówią badacze, jest jeszcze inna kategoria interesów, którą trzeba wziąć pod uwagę. To znaczy jest to kategoria związana z tym, że ów właściciel, nadawca jest usadowiony w jakiejś przestrzeni instytucjonalnej. Jest od kogoś zależny. Ma jakieś własne interesy w świecie pozamedialnym, pozainformacyjnym. I na ten element badacze również zwracają naszą uwagę. Jeżeli chcemy odkodować różnego rodzaju formy uzależnień medialnych, to należałoby tu wziąć pod uwagę coś, co nazywa się portretem socjologicznym świata medialnego. Socjologowie używają tutaj kategorii elity symbolicznej. Otóż ta elita symboliczna, czyli ludzie, którzy produkują większość informacji we współczesnych społeczeństwach, jest grupą bardzo specyficzną. Od lat 60. rozwinęły się tego rodzaju badania głównie w Stanach Zjednoczonych i wtedy ustalono, że na tle całego społeczeństwa owe elity symboliczne charakteryzują się między innymi zdecydowanie bardziej liberalnym światopoglądem i spektrum poglądów politycznych przesuniętych w kierunku lewego skrzydła podziału politycznego. Tę zależność można traktować już w tej chwili właściwie jako rodzaj prawa socjologicznego, dlatego że niezależnie od tego, gdzie spojrzymy, na co będziemy zwracać uwagę, na jaki kontynent, na jaki kraj, ta zależność jest mniej więcej taka sama. Tak to wygląda w sytuacji gospodarki wolnorynkowej. Trzeba sobie powiedzieć o uzależnieniach mediów, które jednak wiążą się z systemami innego typu, z innymi modelami gospodarowania. Jeżeli chodzi o kraje niedemokratyczne albo kraje o nierynkowych gospodarkach, to wyróżnić można tutaj dwa rodzaje modeli funkcjonowania mediów. Pierwszy to jest model, który zakłada właściwie całkowite podporządkowanie mediów nadawcy o charakterze politycznym. Typem idealnym w tym kontekście są społeczeństwa totalitarne. Drugi przypadek to jest przypadek, w którym istnieją pewne reglamentowane sfery życia, na temat których informacje podlegają ściślejszej niż w innych obszarach kontroli ze strony politycznego dysponenta czy siły sprawującej władzę polityczną. To jest chociażby przypadek współczesnych Chin, które w pewnych obszarach informacyjnych otwierają się całkiem szeroko na świat, w innych zaś utrzymują bardzo ścisłą kontrolę nad treściami przekazywanymi w mediach. Trzeba sobie jednocześnie powiedzieć, że wraz z rewolucją informacyjną końcówki XX i początku XXI wieku te narzędzia kontroli nad przepływem informacji stają się z jednej strony coraz bardziej wyrafinowane, z drugiej strony sama kontrola jest coraz trudniejsza. Trudno powiedzieć, czy internet jest ze swej natury demokratyczny. Warto, jak sądzę, odwołać się do obserwacji Margaret Archer, brytyjskiej badaczki, która stwierdziła, że dzięki internetowi i mediom społecznościowym zorganizowanie dużej demonstracji, czyli tego, co wydawałoby się kwintesencją życia demokratycznego, jest niesłychanie łatwe. Nigdy nie było prostsze. Z drugiej strony, ze względu na specyfikę funkcjonowania owych mediów społecznościowych, utrzymanie i stworzenie trwałego ruchu społecznego staje się zadaniem coraz trudniejszym, jeśli nie niemożliwym. Informacji jest za dużo i przebiegają zbyt szybko. Czy w tej sytuacji manipulować łatwiej czy trudniej? Na to pytanie naukowcy nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi.
W audycji udział wzięli Patrycja Wiśniewska, Robert Erdman, Ireneusz Sanger,
Radosław Sojak, doktor habilitowany socjologii, pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od roku 1998. Główne obszary zainteresowań to teoria socjologiczna, teoria społeczna, socjologia wiedzy i analiza dyskursu publicznego. Współautor i współprowadzący portalu Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego www.cmdp.pl.
wykorzystano dokumenty z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Dział Dokumentacji Aktowej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Warszawie oraz archiwalne nagrania z Archiwum Polskiego Radia, Polskiej Kroniki Filmowej i Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PIK. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa, autor publikacji Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach, rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956. Audycja dostępna na portalu archiwum.radiopik.pl. Cykl pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Pierwszy w historii patronat tych instytucji nad audycją radiową.